Aktualności dnia na antenie Radia Maryja. Naszym Państwa gościem dr Jarosław Neja z Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Katowicach, oczywiście Instytut Pamięci Narodowej. Kłaniamy się, panie doktorze.
Kłaniam się. Ojcu, kłaniam się państwu.
40 lat temu pacyfikacja, należy chyba dodać krwawa pacyfikacja kopalni Wujek. Prosimy o przybliżenie nam tego tematu. Jak do tego doszło? Jaki był przebieg? Kim były ofiary, a jednocześnie jak potem traktowano w mediach, w przestrzeni publicznej, w upamiętnieniu, jak traktowano rodziny i czy skazano tych, którzy byli winni tej zbrodni w kopalni Wujek. Prosimy, panie doktorze.
No tak, proszę państwa, pacyfikacja kopalni Wujek, która miała miejsce 16 grudnia 1981 roku, była niewątpliwie najkrwawszym, jednym z najkrwawszych wydarzeń, na pewno najkrwawszym wydarzeniem grudnia 1981 roku, a więc takim najbardziej krwawym wydarzeniem operacji wprowadzania przez komunistyczne władze stanu wojennego. Bardzo szybko stała się również symbolem opresyjności, represji stanu wojennego, ale również i ofiary życia poprzez właśnie tą ofiarę, którą złożyło dziewięciu górników poległych podczas tej pacyfikacji na Wujku. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy wprowadzono stan wojenny, to kopalnia Wujek była jedną z ponad 20 kopalń węgla kamiennego i około jedną z niemal czy prawie 40 zakładów pracy na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, które podjęły strajki jako protest, sprzeciw, właśnie przeciwko temu wprowadzeniu stanu wojennego. Wujek strajkował w zasadzie od 13 grudnia. Zaczęło się od tego, że cała akcja rozpoczęła się jako akcja, można powiedzieć, solidarności. Tej solidarności przez małe S. Solidarności z przewodniczącym Komisji Zakładowej Kopalni Wujek, Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego, Janem Ludwiczakiem. Otóż kiedy w nocy z 12 na 13 grudnia władze wprowadzały stan wojenny, jedną z takich podoperacji stanu wojennego była operacja polegająca na tym, aby zatrzymać najbardziej aktywnych, wytypowanych działaczy związkowych. Chodziło o tym, żeby odizolować od załóg liderów ewentualnych protestów, ludzi, którzy mogli animować protesty, strajki, no byli generalnie dla władzy niebezpieczni. Jedną z takich osób był właśnie przewodniczący Komisji Zakładowej, to znaczy został uznany za taką osobę przewodniczący Komisji Zakładowej Kopalni Wujek, Jan Ludwiczak, po którego po prostu milicjanci przyszli, funkcjonariusze przyszli do jego mieszkania, znajdującego się w jednym z budynków nieopodal kopalni Wujek, w jednym z bloków. Oni jeszcze w nocy z 12 na 13, krótko przed północą, przyszli do mieszkania Ludwiczaka, zorientował się, że coś jest nie tak i taką wewnętrzną telefoniczną linią górniczą, niezależną od połączeń telefonicznych miejskich, dlatego też ta linia działała w przeciwieństwie do tych linii oficjalnych, prawda, linii miejskich czy międzymiastowych. Skontaktował się z pracującą wówczas nocną zmianą i poinformował swoich kolegów, pracowników kopalni Wujek, że coś jest nie tak. Faktycznie kilku z nich przybiegło do budynku, w którym mieszkał Ludwiczak i generalnie minęło się z ekipą, która próbowała Ludwiczaka zatrzymać. Górnicy przyszli pod drzwi mieszkania Ludwiczaka, uspokoili go, powiedzieli, że może spokojnie stać. Oczywiście jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że został wprowadzony stan wojenny. W każdym razie, że oni będą czuwać nad tym, aby on mógł spokojnie w swoim mieszkaniu z rodziną tutaj spać, żeby się nie denerwował. No ale jakiś czas później przyjechały większe siły milicyjne. Górników, którzy stanęli w obronie swojego przewodniczącego, pobito, natomiast Jana Ludwiczaka w bardzo brutalny sposób, wyłamując, dewastując drzwi jego mieszkania, wyciągnięto na oczach jego dzieci, żony, sąsiadów z mieszkania, no i wywieziono. W zasadzie nikt nie wiedział, gdzie go zawieziono i co się z nim stało. Ta wiadomość bardzo szybko rozeszła się w przestrzeni kopalni Wujek, ale musimy pamiętać o tym, że to była noc z 12 na 13 grudnia, to była wówczas niedziela, więc Polsce w kopalniach stosunkowo niewielu przedstawicieli załogi pracowało, bo pracowały tylko służby utrzymania ruchu. Ludzie, którzy generalnie zabezpieczają kopalnie, tak, którzy przygotowują pracę na te powszednie dni pracy, czyli na poniedziałek. Jeszcze było ich niewielu, ale już uważano, że należy po prostu podjąć jakieś działania. Ostatecznie zdecydowano, że zostanie zorganizowany strajk, ale decyzję o tym, czy ten strajk w jakiej formie zostanie zorganizowany, stwierdzono, że ją się odłoży do poniedziałku, kiedy będzie już pełna załoga. Chodziło o to, żeby po prostu załoga w taki demokratyczny sposób wypowiedziała się, co zrobić z tą sytuacją. Natomiast warto pamiętać o tym, że oczywiście to napięcie coraz bardziej rosło, ponieważ o 6 już oficjalnie radio podało informację, przede wszystkim przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego, prawda, więc już oficjalnie społeczeństwo dowiedziało się o tym w tym wczesnym rankiem w niedzielę 13 grudnia, że został wprowadzony stan wojenny, jakie są obostrzenia, które ten stan wojenny wprowadza i tak dalej, i tak dalej. I w efekcie to napięcie wśród górników było znaczne. Stwierdzono, że tutaj o poradę można będzie prosić księdza z pobliskiej parafii świętego Michała Archanioła, księdza Henryka Bolczyka, który rzeczywiście przybył na kopalnię i wówczas po raz pierwszy odprawił razem z tą strajkującą wówczas 13 grudnia załogą mszę świętą, ale również zwrócił się do górników, trochę stonował to, starał się obniżyć napięcie, między innymi odwołując się do napisów, które znajdowały się na terenie łaźni łańcuszkowej. Tam był to były takie napisy BHP, które w zasadzie są we wszystkich kopalniach. Jeden z nich głosił, to znaczy był to napis o treści zachowaj czystość, a drugi był to napis o treści nie pal. I tutaj ksiądz Henryk Bolczyk, można powiedzieć, że bardzo pięknie zinterpretował te napisy. Otóż ten napis zachowaj czystość mniej więcej przedstawił jego interpretację górnikom w ten sposób, że zachowaj czystość to znaczy zachowaj swoją wewnętrzną wolność, tak? To, co było dla ciebie prawdą wczoraj, musi być prawdą i dzisiaj. Natomiast ten napis nie pal odnosił się do tego, on został przez księdza Henryka Bolczyka zinterpretowany w ten sposób, że nie pal, czyli nie rób krzywdy innym, nikogo panowie nie palcie, tak dosłownie powiedział. Pan Jezus potępił grzech, ale nigdy nie potępiał grzesznika. Warto zauważyć, że później, już w czasie, jak ten strajk na Wujku eskalował, czy po samym strajku, po jego pacyfikacji, propaganda starała się przedstawiać ten wpływ księdza Bolczyka na górników zupełnie inaczej. Tu nie było mowy o tym, że on te nastroje na kopalni Wujek starał się tonować, tylko wręcz pojawiła się taka wersja, która mówiła o tym, że rzekomo miał odebrać od górników przysięgę, w której górnicy miał ich zaprzysiąc do tego, że mają walczyć do ostatniej kropli krwi, co nie polegało oczywiście na prawdzie. Tak jak powiedziałem, ten strajk rozwinął się 14 grudnia w poniedziałek, podobnie jak większość strajków, które wówczas zostały również podjęte w wielu zakładach pracy województwa katowickiego, bo tak jak mówiłem, 14 to było ponad 30 zakładów pracy, w tym kilkanaście kopalń, a ogólnie w grudniu możemy mówić o 40 strajkach w województwie katowickim, dużych zakładów pracy, między innymi to była Huta Katowica, między innymi były to kopalnie węgla kamiennego, różnego rodzaju zakłady, fabryki, ale to jeśli chodzi o ten cały okres, prawda, do momentu, przepraszam, kiedy wygasł ostatni strajk, czyli 28 grudnia. Natomiast wracając do tych wydarzeń 14, to górnicy podjęli strajk, wybrali komitet strajkowy, ogłosili strajk okupacyjny swojego zakładu na powierzchni. Oczywiście zabezpieczano również to wszystko, co znajdowało się na dole kopalni, bo nikt, prawda, nie protestował przeciwko swojemu zakładowi pracy. To nie był strajk przeciwko kopalni, prawda, nie chodziło o to, żeby zdewastować swój zakład pracy, który dawał no, utrzymanie ludziom, których niejednokrotnie ich przodkowie, ich ojcowie, dziadkowie pracowali na kopalni Wujek. Ta tradycja górnicza była tutaj w tej części Katowic, w Brynowie bardzo, bardzo mocna, aczkolwiek również załoga Wujka składała się z ludzi, którzy przyjeżdżali z całej Polski po to, aby tutaj znaleźć pracę i faktycznie na Wujku pracowali, ale było też no, wiele, wiele osób, które faktycznie te tradycje górnicze i można powiedzieć rodziny całe z Wujkiem związane były od pokoleń. Zresztą bardzo ważne dla późniejszych wydarzeń jest to, jak wygląda topografia Wujka i jego okolicy. Otóż kopalnia jest jak gdyby umiejscowiona stosunkowo blisko centrum miasta i w takiej ciasnej, można powiedzieć, zabudowie, ponieważ blisko kopalni znajduje się osiedle górnicze. Także to było tak, że wielu górników po prostu, czy rodzin górniczych, jeżeli górnik szedł na szychtę do kopalni, to żony, matki, córki z okien swoich mieszkań niejednokrotnie widziały, prawda, jak wchodzi na teren zakładu, co się na terenie Wujka dzieje. No i ten strajk, oczywiście, który miał miejsce 14 grudnia, jak już powiedziałem, był jednym z kilkudziesięciu strajków. Natomiast władze od początku uznały, że należy szybko przywrócić porządek właśnie, czy zwłaszcza w kopalniach węgla, z tego względu, że no, chociażby pomijając już kwestie prestiżowe, prawda, i jakieś wystąpienie przeciwko Solidarności, no to ważny tutaj był ten czynnik ekonomiczny, czynnik gospodarczy. Węgiel był podstawą polskiej gospodarki, polskiej energetyki, był bardzo ważny surowcem, prawda, czy z produktem eksportowym, więc zależało władzom, żeby to wydobycie szło przez cały czas, a strajki, jak wiadomo, to wydobycie ograniczały. No, w momencie, kiedy był protest, to z tym, że było różnie, bo w niektórych kopalniach stawało wydobycie całkowicie, a w niektórych po prostu ono zostało zminimalizowane, ale gdzieś tam również ten węgiel wydobywano, także w zależności od kopalni. W każdym razie sytuacja wyglądała w ten sposób, że Wujek strajkował, a władze podjęły decyzję o pacyfikacjach poszczególnych zakładów pracy. Na swoją kolej Wujek czekał do 16 grudnia. Otóż w nocy, czy wieczorem, późnym wieczorem, władze podjęły decyzję o tym, że ta kopalnia zostanie spacyfikowana, a następnego dnia znaczne siły wojskowo-milicyjne po prostu przystąpiły do brutalnej pacyfikacji tego zakładu, z tym, że górnicy wiedzieli już, co się dzieje w innych zakładach pracy, jak wyglądała na przykład sytuacja w kopalni Staszic w Katowicach, gdzie również doszło do użycia brutalnej siły, jak wyglądała, że użyto siły w kilku kopalniach jastrzębskich, między innymi w manifeście lipcowym, dzień wcześniej, przed pacyfikacją Wujka, po raz pierwszy jednostka specjalna, tak zwany pluton specjalny ZOMO, użył ostrej amunicji, gdzie na szczęście nikt nie zginął, ale byli ranni. Górnicy zdawali sobie z tego sprawę i w momencie, kiedy władze zdecydowały o tym, że 16 grudnia zostanie spacyfikowany Wujek, kiedy zaczęło się otaczanie kopalni, prawda, izolowanie jej odizolowanie jej takim kordonem milicyjno-wojskowym od reszty miasta, no to jednocześnie jeszcze rano około godziny 9 zostały podjęte negocjacje z przedstawicielami między innymi wojska, ale wówczas górnicy powiedzieli takie znamienne, przedstawili swoje takie znamienne stanowisko. Mianowicie stwierdzili, że jeżeli na teren zakładu wejdzie wojsko, to oni nie będą stawiali oporu i po prostu opuszczą swoją kopalnię. Natomiast jeżeli wejdzie na teren zakładu milicja, to znienawidzone ZOMO, prawda, o którym było wiadomo, że ono dokonuje wszelkiego rodzaju bardzo brutalnych akcji na innych zakładach pracy, to oni nie dadzą się spałować i będą po prostu się bronić. Także tutaj można powiedzieć, że była alternatywa. Władze wiedziały, że można było prowadzić pewne negocjacje i wcale nie musiało dojść do takiej eskalacji wydarzeń, z którymi mieliśmy do czynienia. No pokrótce jeszcze o tym, jak wyglądała ta pacyfikacja. Prawda, kilkakrotne próby jak gdyby wyparcia górników z kopalni nie dały rezultatów. można powiedzieć, że dosyć długo utrzymywała się pewna równowaga pomiędzy górnikami broniącymi swojego zakładu, a siłami ZOMO, które wchodziły na teren kopalni Wujek przez wyłomy, których dokonał wcześniej wojskowy sprzęt pancerny. No i kiedy po prostu nie udawało się siłom milicyjnym po prostu zakończyć tej pacyfikacji na swoją korzyść, w którymś momencie na teren kopalni Wujek skierowany został pluton specjalny ZOMO, jednostka specjalna, która używała po prostu broni palnej. Milicjanci zaczęli oddawać strzały. Ustalono, że te strzały, większość tych strzałów oddawana była na głowę, na tułów po prostu górników. W wyniku tego 6 osób zginęło na miejscu, a 3 kolejne zginęły w kolejnych dniach, to znaczy jedna z osób poniosła śmierć, czy zmarła od ran już 17 grudnia, kolejna osoba kilka dni później, a ostatni z zabitych, ostatnia z osób, która zmarła w wyniku odniesionych ran, czyli Jan Stawisiński, pochodzący z Pomorza, ze Sławna, ale on przyjechał z Koszalina do pracy, młody człowiek, do pracy w Wujku, no, walczył o życie, nie odzyskując przytomności, aż do 25 stycznia 1982 roku. Od początku władze robiły wszystko, żeby to wydarzenie na Wujku, tę pacyfikację przedstawić w ten sposób, że tak naprawdę winna temu wszystkiemu jest strona górnicza, że to górnicy sami są nieodpowiedzialni i doprowadzili do takiej sytuacji. Natomiast praktycznie ten pluton specjalny, strona ta, która atakowała bardzo szybko, no można powiedzieć, została przez władze rozgrzeszona. Dość powiedzieć, że sprawa dotycząca użycia broni w Wujku, która była już podjęta przez prokuraturę wojskową w Gliwicach 16 grudnia, czyli jeszcze w dzień, prawda, kiedy pacyfikacja się skończyła, ona została bardzo szybko umorzona, oczywiście na korzyść milicjantów, bo 20 stycznia i stwierdzono w tym umorzeniu, w jego uzasadnieniu, że tak naprawdę to ten pluton specjalny ZOMO działał w ramach obrony koniecznej, prawda, i stąd no, musiał użyć broni, więc tutaj było wszystko już załatwione, a jednocześnie bardzo szybko, bo w lutym w ciągu kilkudniowego procesu skazano przywódców strajkowych, no, którzy otrzymali od 4 do 3 lat więzienia. Dość powiedzieć, że proces przywódców strajkowych w Wujku odbywał się od 3 do 9 lutego, to była w pewnym sensie farsa. Chociaż musimy pamiętać o tym, że i tak w momencie, kiedy ogłaszano wyrok, to publiczność na sali biła brawo. Dlaczego? Ponieważ oni, chociażby Stanisław Płatek, prawda, ten przewodniczący Komitetu Strajkowego, otrzymał tylko 4 lata, kiedy to prokurator domagał się 15 lat więzienia, więc tutaj no, widać było, że były to takie drakońskie, prawda, te akcje oskarżenia, te kary, których domagał się prokurator. Oczywiście, jeżeli władzom zależało na tym, żeby zapomniano bardzo szybko o Wujku, to nie było to takie proste z tej oto uwagi, że w miejscu, gdzie górnicy zginęli, bardzo szybko jeszcze tego samego dnia, czyli 16 grudnia, został ustawiony górniczy krzyż. Proszę Państwa, tam pod kopalnią przejeżdżały autobusy jednej z linii miejskiej. Dochodziło do tego, praktycznie stało się to normą, że każdy z autobusów, który przejeżdżał pod kopalnią Wujek, zatrzymywał się, ludzie uchylali nakryć głowy. No to bardzo mocno władzom się nie podobało, a tym bardziej wszelkiego rodzaju manifestacje, prawda, do których dochodziło 13, 16 każdego miesiąca. Składano kwiaty, znicze, przyjeżdżały nieoficjalne delegacje z zakładów pracy. Doszło do tego, że bardzo szybko władze zmieniły trasę tych autobusów, które jeździły koło Wujka. Po prostu zbudowano specjalną obwodnicę, aby one mijały kopalnię, aby nie dochodziło do tych demonstracji pamięci dla pomordowanych na Wujku. A z drugiej strony oczywiście wszelkiego rodzaju manifestacje, które odbywały się pod krzyżem, były po prostu ostro, to znaczy uczestnicy ich byli szykanowani, represjonowani. No, dam taki przykład. W grudniu 1983 roku znana działaczka Solidarności opozycji, pani Anna Walentynowicz, przywiozła do Katowic tablice upamiętniające 9 górników. To były 2 tablice. Jedna z nich miała zawisnąć, miała zostać umieszczona na murze przy kopalni, przy krzyżu. I proszę Państwa, sytuacja wyglądała w ten sposób, że tutaj Anna Anna Walentynowicz próbowała umieścić tę tablicę, między innymi osobą, której przy tym pomagała, był również znany opozycjonista, twórca pierwszego Komitetu Wolnych Związków Zawodowych w PRL, pan Kazimierz Świtoń. Oczywiście władze do tego nie dopuściły i Walentynowicz, i Świtoń znaleźli się w areszcie, ale na szczęście druga tablica powędrowała do Jastrzębia i tam została umieszczona w takim też znanym kościele zwanym Kościołem na Górce. No, ten kościół na Górce Jastrzębskiej to jest taki, zawsze był znanym centrum, można powiedzieć, Solidarności, prawda? Szczególnie tej Solidarności, która działała już w podziemiu od roku 1981 od grudnia i tam na terenie kościoła udało się tę drugą tablicę umieścić. Przez cały okres PRL można powiedzieć, że to upamiętnianie, pomimo oczywiście różnych przeszkód, które władze na wszelki sposób starały się tutaj stosować, ono trwało, no aż wreszcie, kiedy już, prawda, w wolnej Polsce w 1991 roku powstał pomnik, który do dzisiaj stoi w miejscu, mniej więcej w tym miejscu, gdzie rozgrywały się wydarzenia z grudnia 1981 roku. Jest to pomnik oczywiście poświęcony poległym górnikom. Warto jeszcze może o krzyżu powiedzieć. Mianowicie ten pierwszy krzyż, który został umieszczony pod kopalnią już 16 grudnia, został zdewastowany przez nieznanych sprawców w nocy z 27 na 28 stycznia 1982 roku. Do dzisiaj nie wiemy, gdzie go wywieziono, co się z tym krzyżem stało. Była to taka prowokacja. W każdym razie no, górnicy byli bardzo oburzeni i do tego stopnia, że nawet zagrozili, iż po prostu zaczną strajkować, jeżeli ten krzyż nie zostanie przywrócony. Oczywiście nie można było przywrócić tego samego krzyża, który był krzyżem misyjnym, towarzyszącym jeszcze górnikom od praktycznie, o ile pamiętam, od roku 1980, ale na tym samym miejscu został umieszczony drugi krzyż, prawda, na miejscu tego sprofanowanego, zdewastowanego krzyża. I ten krzyż, który ustawiono w miejsce tego pierwszego krzyża, on, proszę Państwa, to taka ciekawostka, znalazł się później jako element tego pomnika, który stoi do dziś. Otóż pomnik to jest wielki monument, kilkudziesięciometrowy, to jest wielki betonowy krzyż, w ramionach którego na górze umieszczony jest właśnie ten drugi drewniany krzyż. Także można powiedzieć, iż ta pamięć no tutaj w tym krzyżu podwójkiem się zawiera, a dzisiaj obok, niedaleko tego krzyża działa instytucja Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, która początkowo działała jako niewielkie muzeum. Dzisiaj to jest instytucja, no dokładnie dziś, 16 grudnia, jest wielka uroczystość, otwarcie tej instytucji w takim wymiarze nie tylko muzealnym, ale jednostki czy placówki edukacyjne. I więc mogę chyba z tego miejsca za pośrednictwem Radia Maryja nawet zaprosić wszystkich, którzy są zainteresowani, aby nie tylko przyjechali pod krzyż, pod kopalnią Wujek, ale również do zwiedzenia tego bardzo interesującego obiektu, bardzo interesującej placówki, która w całości poświęcona jest właśnie tym wydarzeniom, które miały miejsce pod Wujkiem w roku 81, ale również jak gdyby w szerszym kontekście dziejom Górnego Śląska w okresie PRL. I może jeszcze na koniec, jeżeli ojciec pozwoli, króciutko o tym, o co ojciec również pytał, to znaczy jak wyglądała sprawa no, osądzenia tych, którzy na Wujku strzelali, i ich mocodawców. Oczywiście była to sprawa, która ciągnęła się latami. Dość powiedzieć, że były aż 3 procesy zomowców, którzy strzelali pod Wujkiem. Pierwszy rozpoczął się w roku 1993. Cała seria procesów, praktycznie 2 razy byli oni uniewinniani. Natomiast dopiero proces, który zakończył się w 2007 roku, trzeci proces, on przyniósł wyroki skazujące. Ale były to wyroki skazujące dla funkcjonariuszy plutonu specjalnego i dla ich dowódcy, prawda? Czyli tych, którzy rzeczywiście na Wujku strzelali. Natomiast do dzisiaj, to znaczy po pierwsze, wciąż nie wiemy, kto i czy w ogóle wydał rozkaz tego strzelania, czy był to samoistne po prostu działania podjęte przez sam pluton specjalny, między innymi wynikające ze słynnego szyfrogramu generała Czesława Kiszczaka z 13 grudnia, w którym niejako dawał on wolną rękę dowódcom pacyfikującym zakłady pracy w odpowiednich warunkach, że sami mogą podejmować decyzję o użyciu broni palnej, czy też był pewien łańcuch decyzyjny, prawda, który na przykład szedł od komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach, czy od samego ministra spraw wewnętrznych poprzez komendanta Milicji Obywatelskiej w Katowicach, poprzez dowódcę operacji, który bezpośrednio dowodził wszystkimi siłami pacyfikującymi wujka i wreszcie schodził aż do dowódcy plutonu specjalnego. To nie zostało rozstrzygnięte i można powiedzieć, że tak, oczywiście skazani zostali ci, którzy strzelali, ponieważ kolejne sądy, sąd apelacyjny i sąd najwyższy utrzymał te wyroki w mocy i ci ludzie faktycznie odbyli kary więzienia. Ostatni z nich został skazany przez sąd okręgowy w Katowicach w, no tutaj taka symboliczna data, 13 grudnia 2019 roku, ale mocodawcy czy twórcy stanu wojennego nigdy za te wydarzenia, które miały miejsce w kopalni Wujek, nie odpowiedzieli.
No i okazuje się, że niejaki Jan P. spokojnie siedzi w Niemczech.
Tak, to jest ostatni funkcjonariusz plutonu specjalnego, który jeszcze praktycznie nie odpowiedział za te wydarzenia. Zresztą jest bardzo charakterystyczne, że w momencie, kiedy sąd ten w 2007 roku, sąd okręgowy wydawał wyrok, to proszę Państwa, niemożliwe było już po tych całych latach matactw. No, musimy pamiętać o tym, że 16 grudnia ma miejsce pacyfikacja i jeszcze tego samego dnia, zanim prokuratorzy podjęli działania, prokuratorzy wojskowi w sprawie użycia broni, bo w normalnych warunkach, prawda, powinno być tak, że jeżeli została użyta broń palna, zginęli ludzie, no to po prostu powinno być wszczęte w tej sprawie śledztwo. Przede wszystkim powinien zostać zabezpieczony teren, na którym działy się te wydarzenia i powinny zostać zabezpieczone dowody rzeczowe w postaci użytej amunicji, prawda, pocisków i tak dalej. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że 16 grudnia wieczorem, kiedy już oczywiście ten dym gazów łzawiących opadł na kopalni Wujek, chociaż to trochę symboliczne, bo on jeszcze się przez parę dni w okolicy utrzymywał, jak twierdzą świadkowie. W każdym razie, kiedy już górnicy opuszczali kopalnię, kiedy protest się kończył, no ówczesny komendant Milicji Obywatelskiej w Katowicach, pułkownik Jerzy Gruba, jednocześnie w tym samym czasie wydał członkom plutonu specjalnego rozkaz przestrzelania broni. Po co to się robi? No, po to, żeby zacierać ślady, prawda? Ta broń została już 16 przestrzelona, co utrudniałoby ekspertyzy balistyczne i następnego dnia, 17 grudnia, ponownie została przestrzelana. Więc to, czym dysponowaliby prokuratorzy wojskowi, no to już były, prawda, z tymi dowodami już zaczynało być krucho, ale proszę również pamiętać o tym, że to niezabezpieczenie 16 grudnia terenu, na którym rozgrywały się wydarzenia, niezabezpieczenie łusek po pociskach, niezabezpieczenie pocisków, które między innymi były wyjmowane z ran zarówno zabitych, jak i rannych górników, bo nie powiedziałem jeszcze o tym, że tych 9 zabitych górników to jest oczywiście tych 9, którzy zginęli, ale proszę Państwa, w zasadzie tylko w pewnym sensie cud zdecydował o tym, że było ich tylko 9, ponieważ od ran postrzałowych przeżyło 23 górników, ale to byli ludzie, którzy praktycznie do końca swoich dni i dotąd część z nich wciąż żyje, no to są ludzie, którzy po prostu przeżywali i przeżywają ogromną traumę, którzy musieli się całymi latami leczyć. To były postrzały w plecy, to były postrzały w klatkę piersiową, także tutaj w tym wypadku
Panie doktorze, bardzo gorąco dziękuję za te garści informacji na temat tej krwawej pacyfikacji kopalni Wujek, za to, co pan przekazał. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy tych, którzy trwają, by ta pamięć była wciąż kultywowana i szczegóły tej pamięci, by nie rozmyły się w powszechnej niepamięci o tym wszystkim, czym był komunizm, czym był stan wojenny. Jeszcze raz gorąco i serdecznie dziękuję. Dr Jarosław Neja z Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Katowicach Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.